Wybory w Niemczech wygrywa Hadecja, CDU-CSU, SPD Olafa Scholza z najgorszym wynikiem od II wojny i dopiero trzecia za AfD, czyli alternatywą dla Niemiec. Niemcy powinny wrócić do Europy, zapowiada kandydat na nowego kanclerza Friedrich Merz. Europa za Wołodymyrem Zełenskim 6 marca ma się odbyć nadzwyczajny szczyt Unii w sprawie bezpieczeństwa i gwarancji dla Ukrainy. Poza tym już za chwilę fakty sportowe RMF FM. Hadecja wraca w Niemczech do władzy. Według sondażu Exit Poll CDU-CSU wygrywa wybory parlamentarne w Niemczech, zdobywając 29% głosów. Przenosimy się do Berlina, gdzie pierwsze emocje opadają. Z nami Aneta Łuczkowska. Aneto, jak wypadły pozostałe partie dokładniej?
Jest lekka korekta tego wyniku Exit Poll. Na drugim miejscu jest AfD. Wynik tej partii to 19,7%. Dalej SPD 16,1%. Zieloni 13,2%. I Die Linke 8,6% głosów. Poza Bundestagiem na ten moment są FDP i BSW. Obu tym partiom według Exit Poll zabrakło 0,1% do przekroczenia tego 5-procentowego progu wyborczego. Na uwagę zasługuje imponująca frekwencja. Do urn poszło aż 84% niemieckich wyborców.
To rzeczywiście wyjątkowy wynik. Ważne, by szybko stworzyć rząd. Tak mówił w tym swoim pierwszym powyborczym przemówieniu kandydat na kanclerza Friedrich Merz, ale to stworzenie rządu wcale nie będzie łatwe. Co te wyniki oznaczają dla możliwości utworzenia nowego niemieckiego gabinetu?
Wszystko zależy od tego, czy partie, które według Exit Poll znalazły się tuż pod progiem wyborczym, ostatecznie przekroczą 5% głosów. Jeśli w Bundestagu zabraknie liberałów z FDP, którzy według sondażu mają 4,9%, sytuacja wygląda całkiem prosto. Bezwzględną większość w Bundestagu będzie mieć wtedy wielka koalicja, Große Koalition, CDU-CSU i SPD. Jeśli natomiast FDP albo skrajna lewica z BSW znajdą się w Bundestagu, koalicja będzie musiała szukać trzeciego partnera do przyszłego rządzenia, a to nie będzie łatwe. Z Berlina Aneta Łuczkowska.
6 marca, czyli w kolejny czwartek, ma się odbyć specjalny szczyt Unii Europejskiej dotyczący Ukrainy i bezpieczeństwa Europy. O terminie poinformował szef Rady Europejskiej Antonio Costa, zapowiadając, że spotkanie będzie poświęcone europejskiej obronności i długoterminowemu bezpieczeństwu Ukrainy. Wcześniej Wołodymyr Zełenski powiedział, że jego kraj ma tylko dług wdzięczności, ale nie dług finansowy wobec Ameryki. I ponownie oświadczył, że Ukraina potrzebuje od USA gwarancji przyjęcia do NATO amerykańskich baz wojskowych, ewentualnie pieniędzy na utrzymanie 800-tysięcznej ukraińskiej armii. Następnie prezydent Ukrainy oświadczył, że mocne wsparcie dla jego kraju szykuje teraz Unia Europejska. Jutro kilkunastu unijnych przywódców ma być w Kijowie. W poniedziałek przypada trzecia rocznica rozpoczęcia wojny. Nasz wysłannik w przededniu rocznicy jest w Irpieniu. Ta podkijowska miejscowość była jednym z symboli dramatu, który rozegrał się w pierwszych dniach rosyjskiej inwazji. Przypomina o tym wysadzony w powietrze most romanowski, przez którego zawalone elementy krótko przed zajęciem miasta przez Rosjan ewakuowało się kilkadziesiąt tysięcy ludzi.
Wbity w koryto rzeki bus, który spadł z mostu, pourywane fragmenty jego konstrukcji i prowizoryczne pomosty z desek, którymi przez nurt rzeki Irpień przeprawiali się wtedy mieszkańcy. Wszystko do dziś zostało w takim właśnie stanie. Z tą różnicą, że zostało podświetlone, opisane i opatrzone napisem "Nie odwracaj oczu, patrz, pamiętaj i opowiadaj". O wydarzeniach w tym miejscu po rozpoczęciu wojny rozmawiałem z merem Irpienia Aleksandrem Markuszynem.
Trzeba było przewodzić i ludzi,
Trzeba było przeprowadzić ludzi, niektórzy byli z psami, inni na noszach. Tylko przez most romanowski ewakuowaliśmy 40 tysięcy naszych mieszkańców.
Ale na żal, to pod postojnymi obstrzałami. Ludzie przyjeżdżali.
Niestety pod ciągłym ostrzałem. Ludzie porzucali samochody, zostawiali w środku kluczyki.
W automobilach zostawiali kluczyki.
Większość z tych aut spaliła się od ostrzału. Most romanowski pozostanie już memoriałem. Nie będzie rozbierany ani odbudowywany. Tuż obok niego w błyskawicznym tempie wyrosła już jednak zupełnie nowa przeprawa. W samym miasteczku śladów inwazji też jest już niewiele. A to, jak słyszę od mieszkańców, pomaga w zapomnieniu dramatu i powrocie do normalności. Z Irpienia Mateusz Chłystun.
Dwoje dzieci trafiło do szpitala z podejrzeniem zatrucia tlenkiem węgla w jednym z mieszkań w małopolskim Tarnowie. W lokalu po 18 włączył się czujnik. Zaalarmowani mieszkańcy ewakuowali się przed przybyciem straży pożarnej. Seria wypadków w Tatrach. Ratownicy TOP śmigłowcem ewakuowali turystę, który poważnie ranił się, spadając śnieżno-kamiennym terenem spod rysów. Zaraz potem polecieli po innego turystę, który stracił przytomność nad Smreczyńskim Stawem. Obu przewieziono do zakopiańskiego szpitala.
W
Fakty na weekend w RMF FM.
Tysiące spacerujących cieszyło się dziś z pięknej, słonecznej pogody. Choćby w Warszawie, ale nawet po zachodzie słońca nie brakuje osób, które korzystają z wolnego dnia i przechadzają się po stolicy. Na przykład po kładce łączącej dwie dzielnice, Śródmieście z Pragą Północ.
Nie mieszkamy tu, ale przepięknie. Przyjechałyśmy do przyjaciółki, no i jesteśmy miło zaskoczone.
Nie marzniecie tutaj jeszcze?
Jest troszeczkę zimno, ale jesteśmy bardzo ciepło ubrane pod spodem.
Specjalnie.
A skąd przyjechałyście tutaj?
My przyjechałyśmy z Krakowa ogólnie. Studiujemy w Krakowie i przyjechałyśmy do przyjaciółki właśnie.
Rozumiem, że ta kładka to była jedna z tych rzeczy, które należało pani przyjaciółkom pokazać.
Raczej nie, ja nawet nie planowałam ich tutaj zabierać.
Czyli ale tak spontanicznie wyszło.
Po prostu stwierdziły, że chcą iść na spacer, to poszły się przed siebie.
Z wieczornymi spacerowiczkami rozmawia nasza reporterka Magdalena Greinert.
Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
Wieczorne fakty sportowe i Cezary Dziwiszek.
To już końcówka szlagieru angielskiej Premier League. Liverpool prowadzi z Manchesterem City 2-0 na wyjeździe. Gola do wcześniejszej asysty dołożył Węgier Szoboszlai. W Hiszpanii Real Madryt zbliżył się do Barcelony. Po pięknym golu z dystansu Luki Modricza i Viniciusa Juniora wygrał 2-0 z Gironą i w tabeli La Liga ma tyle samo punktów co Blaugrana, ale gorszy bilans bezpośrednich spotkań. Miałem mówić, że w Poznaniu bez zmian, ale zmiana jest. Lech prowadzi z Zagłębiem Lubin już 3-1. Kandydat na zawodnika meczu na razie jest dość oczywisty.
Teraz Wolemark. Wolemark! Ależ bramka! Co za występ! Majesz dublet na koncie! Patryk Wolemark!
Komentowali dziennikarze Canal Plus Sport. To były dwie pierwsze bramki, a trzecią przed chwilą dołożył Carstensen. W Manchesterze i w Poznaniu do końca meczów około kwadransa. Szansy na objęcie prowadzenia w Ekstraklasie nie wykorzystała wcześniej Jagiellonia. Białostoczanie długo prowadzili z Krakowią na jej stadionie 2-0, ale pasy doprowadziły do remisu i skończyło się 2-2.
Na pewno do momentu utraty tej bramki mieliśmy pełną kontrolę i byliśmy zespołem po prostu lepszym w tym momencie na boisku. No ale mecz trwa 90 minut, nie 73.
Z przekąsem trener Jagiellonii Adrian Siemieniec. Jeśli Lech wygra z Zagłębiem, a wszystko na to wskazuje, to jego klub spadnie w tabeli na trzecie miejsce. Rezygnacja w Polskim Związku Narciarskim na kilka dni przed Mistrzostwami Świata w narciarstwie klasycznym w Trondheim. Dyrektorem do spraw skoków narciarskich i kombinacji norweskiej oficjalnie nie jest już Aleksander Sztekl. Związek pisze w komunikacie o wzajemnej utracie zaufania. Jej nieoficjalnym powodem jest konflikt Austriaka z prezesem Adamem Małyszem, który sugerował w mediach, że jest niezadowolony z pracy Sztekla.